Z radością staję przed wami, bracia i siostry, bo będę przekazywał wam słowo pańskie. Jest to zawsze coś, co wlewa rozkosz w nasze serca i wnętrze nasze i daje nam cudowne objawienie Bożej chwały, pokazuje nam, jakie są Boże drogi, po których chodzimy, upewnia nas, że to, w jaki sposób dotychczas chodzimy, jest nawet niezłe. Upewnia nas, że jesteśmy na drodze Bożej, ale też napomina nas, abyśmy poprawili nasze ścieżki, poprawili nasze świeczniki, bo jest to niezwykle ważne dla naszego życia. Ja chciałem się z wami podzielić dwoma fragmentami Słowa Bożego. Jeden z nich zapisany jest w Ewangelii Mateusza, rozdział 10 od wersetu 5 i później kilka wersetów jeszcze przeczytamy z Ewangelii Łukasza, z 14 rozdziału od 25 do 35 wersetu. Czytamy Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, strona 1038, czytamy od 5 wersetu. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie, do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżne, ani dwusukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien, i tam pozostańcie aż do swego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie wtedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I szczęście się ludzie, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Przeto nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Wszystkie są policzone, powtórzę. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. To was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych malutkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. I Łukasza 14, rozdział 25 wiersza, 1118 strona. 1118. A szły z nim liczne tłumy, obróciwszy się, rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw, nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw, nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wyrzucają. To ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Macie uszy do słuchania? To słuchajcie, kochani, co Słowo Boże mówi. Słowo Boże jest wyraziste i jasno wszystko mówi. Kochani, rozpoczyna się ten rozdział, tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc. To jest znamienne, bo Jezus Chrystus wysłał najpierw 12, a później wysyła 72. I ważne jest, z czym ich wysyła i po co ich wysyła. Kochani, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Dla nas, gdybyśmy tak przeczytali takie słowo, gdyby w tej chwili nas Pan wysyłał i powiedział tak. Idąc, głoście wieść. Przybliżyło się Królestwo Niebios. To byśmy, prawda, mogli robić, prawda? Poszlibyśmy i ogłaszalibyśmy wszystkim ludziom. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Fajnie jest tak głosić. Tylko, że Jezus Chrystus coś bardzo prowokacyjnego później powiedział. Powiedział tak, chorych uzdrawiajcie. No i tu by był trochę kłopot, prawda? No możemy ewentualnie włożyć ręce i pomodlić się o chorego, tak? Ale dalej, umarłych wskrzeszajcie. Czy to nie jest prowokacja, kochani? Czego ten Jezus Chrystus od nas chce? Wiecie, gdyby teraz Jezus Chrystus przyszedł i powiedział, kochani, tyle wykładów już słuchaliście, tyle kazań wysłuchaliście, oczywiście byście się bronili, a to ty, Panie Jezu, nie mówiłeś, to pastor nasz mówił, więc no, nie wiemy, czy jesteśmy dobrze nauczeni. Ale powiedzmy, bylibyśmy na wykładach prowadzonych przez samego Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus wykładał i na koniec powiedział, a teraz warsztaty. Wiecie, co to takie jest warsztaty? Jeżeli na samym początku, przed zaproszeniem na konferencję, jest napisane wykłady i warsztaty, na taką konferencję ja nie jadę. Bo to później trzeba albo na miasto iść, albo coś tam praktykować z tego, co najpierw było wykładane. A Jezus Chrystus prowadził warsztaty z uczniami swoimi, czy wykłady z uczniami swoimi i na koniec mówi, no chłopaki, warsztaty, wysyłam was, głoście, Królestwo Boże się do was przybliżyło i byłoby fajnie. Ale jak Jezus Chrystus by do nas powiedział, głoście, Królestwo Boże się przybliżyło, wkładajcie na chorych ręce, żeby byli uzdrowieni i wskrzeszajcie z umarłych. Wybrałbyś się na miasto? Wybrałbyś się na cmentarz? No właśnie. A Jezus Chrystus powiedział, idźcie i wskrzeszajcie z martwych. I dalej mówi, trędowatych oczyszczajcie. Dotknąłbyś się trędowatego, wiedząc, że to jest zakaźna choroba? Pewnie teraz byś się dotknął. Chciałbyś się okazać naprawdę prawdziwym chrześcijaninem, który wykazuje się wiarą. Wiecie dlaczego? Bo trąd jest teraz uleczalny. Są lekarstwa na trąd, to można się wykazać wiarą. Dotknąłbyś trędowatego, żeby wszystkim pokazać, jak ty wierzysz, a później pędem do lekarza, zastrzyk czy jakieś tam inne leki i nie ma sprawy, nie ma problemu. A więc trędowatych możemy dotykać. Czy będą oczyszczeni, już inna sprawa, ale możemy dotykać. Demony wyganiajcie. Z demonami to jest trochę taki problem, wiecie, że się wyganiaj, paszowo on mówisz, a on ci mówi, a z jakiej racji? A dlaczego? A po co? Jeśli wyganiałeś kiedyś demony, to wiesz, że demony mówią. Mówią i to bardzo otwarcie mówią. I na przykład mówisz, wyjdźcie demony, a one mówią, nie wyjdziemy. Tak jest, kochani. I tu już ja nie mówię o synach z Cewy, którzy wyganiali demony w imieniu Jezusa Chrystusa, którego głosi Paweł. I tam się ten opętany rzucił na nich i dotkliwie ich pobił, oni ledwie z życiem uszli. Ja mówię o dzieciach Bożych, którzy praktykują wyganianie demonów i wiedzą, co to takiego jest wyganianie demonów, że tak się rzeczywiście przy wyganianiu dzieje. Że wyganiasz, a one czasami mówią, że nie chcą wyjść. I musisz nie ogon pod siebie i uciec, tylko musisz stawić czoła. Po prostu musisz się przeciwstawić. Musisz okazać się autorytetem Jezusa Chrystusa, że zostałeś upoważniony do tego, żeby tak działać. To tak jak policjant nie działa w swoim własnym imieniu. Ja, jako Kazik, policjant, mówię ci, że masz to i to uczynić. Nie, on działa na podstawie prawa i na podstawie autorytetu, który został mu przekazany przez kogoś wyższego. On otrzymuje autorytet i działa nie w swoim własnym imieniu, tylko w imieniu tego, który go posłał. I wykonuje nie swoje dzieło, tylko jego dzieło. Dostaje rozkaz, żeby coś zrobić i on idzie i wykonuje. Podobnie jest z wszystkimi służbami mundurowymi. Oni nie działają na podstawie swojego własnego rozkazu, tylko na podstawie tego, co zwierzchnik im przekazuje. Zwróćmy na to uwagę, jest to niezwykle ważne, jeśli na przykład strażak, żeby zgasić pożar, najpierw go podpala, to czy to jest zgodne z prawem, czy też nie? Czy zostanie za to ukarany? Oczywiście, że zostanie ukarany. Ale jeśli dostaje taki rozkaz, strażak dostaje taki rozkaz, proszę podpalić te 3 beczki i zaraz ekipa strażaków przyjdzie, żeby przećwiczyć gaszenie. Czy to będzie w porządku? Oczywiście, że tak. A więc zobaczmy, my jesteśmy ludźmi, którzy zostają przez Boga wysłani. My nie mamy być ludźmi, którzy działają na podstawie swojego własnego rozkazu, swoich własnych dobrych chęci. Ja uczynię dobrą rzecz, zgaszę pożar. Ale ty musisz dostać rozkaz. Ty musisz wykonać polecenie, które twój zwierzchnik ci dał. I dlatego to, co Jezus Chrystus do uczniów swoich powiedział, nie powiedział, słuchajcie chłopaki, idźcie i działajcie. Jak wam się uda jakieś demony wygonić, to dobrze, chwała wam. Jak wam się uda jakiegoś umarłego wskrzesić z martwych, no to jeszcze lepiej, fajnie będzie. Jezus Chrystus, wysyłając 12 uczniów, powiedział: idźcie, ja wam daję autorytet. Idziecie w moim imieniu, idziecie na mój rozkaz, wykonujecie moje polecenie. Wychodzicie i działacie. Po prostu wykonujecie, co ja wam mówię. I zobaczcie, że Jezus Chrystus bardzo precyzyjnie określił, co oni mają do zrobienia. Po pierwsze powiedział: idźcie i zwiastujcie wszystkim ludziom, przybliżyło się Królestwo Niebios. Królestwo Boże się do was przybliżyło. A znaki tego, że to jest królestwo nie ludzkie, ale Boże, będą się działy Boże rzeczy. A więc Boże oznaki zbliżającego się królestwa będą takie wam towarzyszyły, że będziecie uzdrawiać chorych. Nie dlatego, że wy chcecie, nie dlatego, że wy to potraficie, tylko dlatego, że ja wam daję taki autorytet. W moim imieniu właśnie teraz, jak pójdziecie tydzień wcześniej albo pójdziecie 2 tygodnie później niż ja was wysyłam, nie będzie to działać. Zupełnie nie będzie działać. Starotestamentowy przykład jest pokazany w Starym Testamencie, jak to sługa pewnego proroka wyprzedził tego proroka i według słowa, które wypowiedział ten prorok: idź i połóż laskę na to dziecko i ono zmartwychwstanie. On pobiegł, położył i wybiegł. Szybciutko to zrobił. Położył laskę i wybiegł. Proroku, nie działa. Dlaczego wtedy nie zadziałało? Dlatego, że to nie był ten czas. Dlatego, że prorok powiedział: teraz idź połóż. Matka tego dziecka powiedziała: nie, nie, panie, tylko ty osobiście możesz to uczynić. I od tego momentu już to słowo proroka nie było ważne. Już nie było tego posłannictwa. Gdyby do końca było to posłannictwo, gdyby do końca działała wiara w sercu tej kobiety, tak samo jak działała w sercu setnika, to byłoby to wszystko działało. Jezus Chrystus powiedział słowo, nie poszedł osobiście, na podstawie wiary tego setnika. Tutaj w przypadku proroka działałoby tak samo. Gdyby ta kobieta ucieszyła się: oj, bardzo dobrze, że wysyłasz swojego sługę z laską, niech położy tą laskę. No nareszcie odzyskam mojego syna. Działałoby wtedy. I dlatego Jezus Chrystus nie powiedział: słuchajcie, apostołowie, słuchajcie, moi uczniowie, ja was wysyłam i kiedy pójdziecie, to nieważne, jak będziecie mieli czas, no może jak zbierzecie z pola zboże, może jak sprzedacie te wszystkie plony swoje i zyski będziecie mieli, to wtedy wybierzcie się i zróbcie, z czym ja was posyłam. Nie. Jezus Chrystus określił konkretnie czas. Wysyłam was, poczekajcie, stójcie, zakończę to, co mówię i w momencie, kiedy zakończę, już to zaczyna działać, możecie ruszać. Do wtedy i wtedy Jezus Chrystus określa konkretny czas i wrócicie po tym, jak to zrobicie. Jak tylko to zrobicie, jak czas upłynie, wtedy wracajcie i złożycie relację. To ma tak działać. To jest określony czas, określone rzeczy do zrobienia. Będziecie uzdrawiać chorych, umarłych będziecie wskrzeszać, trędowatych będziecie oczyszczać, demony będziecie wyganiać, a darmo co żeście wzięli, darmo też dawajcie. I tylko w tej sferze będzie to działało. Będzie to działało, dlatego że powiedział to zwierzchnik. Powiedział to ktoś, kto jest nad nami. Jeśli nie uznajesz zwierzchnictwa Jezusa Chrystusa nad swoim życiem, to też i w Jego imieniu pójść nie możesz. Musisz być tą osobą, która została zaakceptowana jako wykonawca woli zwierzchnika. To tak samo nie jak pierwszego lepszego z ulicy, komenda policji czy wojskowy sztab bierze pierwszego lepszego człowieka z ulicy i mówi: ty idź i zrób to, co my ci rozkazujemy. Nie, nie. To musi być konkretny człowiek, który został przyjęty do tej funkcji, do wykonania tego dzieła. To jest konkretnie, tak jak w przypadku Jezusa Chrystusa, uczeń Jezusa Chrystusa, który został nauczony, przećwiczony, który został wyszkolony odpowiednio, któremu dopiero przekazano autorytet. I ten autorytet, który przekazano mnie, nie przekazano moim dzieciom, tylko przekazano mnie, prawda? I on nie obowiązuje moich dzieci, on obowiązuje mnie. Jeśli moje dzieci chcą wejść pod ten autorytet, muszą przejść takie same przeszkolenie, jak ja przechodzę. Tak się rzeczy mają. I kochani, kiedy my przechodzimy przeszkolenie u Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus Chrystus nas wyćwiczy, wydoskonali nas, to później nas wysyła. I mówi, działasz w takim i w takim okresie, dokładnie od do. Działasz w tej konkretnie sferze. Będziesz czynić to, tamto. Innych rzeczy nie. Jest wyraźnie określone, co uczniowie Jezusa Chrystusa mieli uczynić. Dokładnie określone. I w tej sferze, kiedy uczniowie Jezusa Chrystusa poszli, nie jest tu dokładnie opisane ten powrót ich, ale w innym miejscu możemy czytać, że kiedy powrócili, to co mówili? Panie, nie działa. W ogóle nie działa. Kładliśmy ręce na chorych i nic. Dotykaliśmy się trędowatych i nic. Chcieliśmy wskrzesić jakiegoś umarłego, który dopiero co umarł. No myśleliśmy, że to zadziała. Nie działa. W ogóle nie działa. Także demony też nie chcą wyjść w ogóle. Buntują się i wcale nie chcą wychodzić. Jednego ledwie udało nam się wygonić. To wszystko. Czy tak uczniowie Jezusa Chrystusa przyszli i relacje składali? Pierwsze, z czym zaczęli z daleka wołać, Panie, Panie, wiesz co? No niesamowite rzeczy się działy, zupełnie niesamowite. Czegoś takiego nigdy w życiu żeśmy nie widzieli. Demony się nam poddawały, robiły dosłownie wszystko, co żeśmy im rozkazali. Pierwsza rzecz, o jakiej powiedzieli, to o demonach. Zwróciliście na to uwagę, jak czytaliście Pismo Święte? Demony są nam uległe. To było dla nich najbardziej zachwycające, to ich najbardziej ekscytowało. Demony, mówisz do ducha i on musi wykonywać to, co do niego mówisz. Dlatego, że działasz w autorytecie Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego, kochani, musimy prześledzić, w jaki sposób to działało, funkcjonowało w życiu tych 12, bądź tych 72 wysłanych po dwóch, abyśmy wiedzieli, jak to ma działać w naszym życiu, jak to ma funkcjonować, jakie warunki musimy spełniać, żeby w pewnym momencie nas Pan wysłał i powiedział, rób to. I ja Ci konkretnie mówię, co masz robić i w jakim czasie. Aby to wszystko naprawdę w naszym życiu zadziałało. Przede wszystkim, kochani, ja chciałbym wspomnieć o trzech miejscach Łukasza, 10 rozdział, 3 werset. Idźcie, oto posyłam was jako jagnięta między wilki. I to jest właśnie werset, który pochodzi z tego miejsca, gdzie Jezus Chrystus rozsyłał 72 po dwóch. Jest powiedziane, posyłam was jako jagnięta między wilki. Dokładnie to samo zostało powiedziane tutaj do tych 12, że oni zostają wysłani jak owce pomiędzy wilki. Tam jest powiedziane jak jagnięta pomiędzy wilki. Wiecie, jaka jest różnica między owcami a jagniętami? Takie, że jagnięta to są młodziutkie owce. To są takie malutkie owieczki. Czyli tamci 72, jak byli wysłani, to jeszcze w gorszych warunkach zostali wysłani. Jeszcze w gorszej sytuacji, bo nie dość, że nie byli dorośli, nie dość, że byli owcami, to jeszcze były to malutkie owce posłane pomiędzy dorosłe, wyćwiczone w pożeraniu, rozszarpywaniu wilki. Wydawałoby się to takie bezsensowne. Dlaczego Bóg zawsze wierzących ludzi wysyła jak owce pomiędzy wilki? Wysyła jak swoje dzieci pomiędzy drapieżniki. Jakby ludzi wysyła pomiędzy lwy. Dlaczego za każdym razem jest coś takiego powiedziane? Dlatego, kochani, jest tak powiedziane, bo Bóg chce okazać, że jest mocny. Że prawa ziemskie, prawa fizyczne, prawa dotyczące żywych istot nie obowiązują, gdy chodzi o działanie Boże. Zupełnie nie obowiązują. Są zupełnie inne Boże zasady dla naszego życia, pokazane nam i przećwiczone z nami, aby pokazać nam, że nie dzięki mocy i nie dzięki sile i nie dzięki mięśniom i nie dzięki broni, którą człowiek ma, zwycięża, ale dzięki Bożemu Duchowi. że człowiek zwycięża i wykonuje dzieło Boże dzięki Bożemu Duchowi. To się wszystko dzieje dzięki Duchowi Bożemu. I my musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ale zanim rozważymy tą sprawę, co to znaczy działać pod wpływem Bożego Ducha Świętego, musimy zauważyć, że pewne zasady Bóg stosuje do tych swoich dzieci, które chce wyćwiczyć. W jaki sposób chce je ćwiczyć? Mówi tak, kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Inaczej mówiąc, jeśli chcielibyśmy, żeby z naszego życia wszelkie trudności, wszelkie problemy, wszelkie uciążliwości, wszelkie przeszkody, żeby Bóg nam zabrał, żeby nie było żadnych rzeczy na naszej drodze, żebyśmy gładziutko sobie szli, jak po asfalcie i nie po dziurawionym asfalcie, tylko świeżo położonym dywaniku, żeby było równiutko, żeby dołków żadnych nie było i żebyśmy mogli tak sobie leciutko, spokojnie iść. Do Królestwa Bożego idziemy sobie spokojnie, czwórkami się ustawiamy. I wchodzimy prosto do Królestwa Niebios. Prawda? Jak żołnierze z Westerplatte, żebyśmy tak prosto do nieba czwórkami szli. Prawda? Żebyśmy tak mogli. Tylko, że żołnierze z Westerplatte przez trudności szli, zanim tam poszli. Prawda? Kochani, dzieci Boże muszą przechodzić przez trudności. Moglibyśmy powiedzieć, no jak są trudności, to znaczy, że robimy coś niezgodnie z wolą Bożą. Nie tak jest. Bardzo często Bóg nas zatrzymuje różnymi okolicznościami, jeśli zaczynamy wchodzić w złe rzeczy. I teraz jak rozróżnić trudności, które w naszym życiu przychodzą, a mają za zadanie nas zatrzymać, bo idziemy złą drogą, od tych trudności, które na życie nasze przychodzą, a które nas po prostu mają wyćwiczyć. Jak się rozróżnia trudności? Moglibyśmy powiedzieć, no tak. Możemy powiedzieć tak, jeśli taka trudność przychodzi i taka, to jest, żeby mnie zatrzymać, a jak inne dwie przychodzą, to już wyraźnie oznacza, że mamy być przećwiczeni. Nic z tych rzeczy, kochani. Po prostu trudności mogą być dokładnie takie same. I jedne, i drugie mogą niczym się nie różnić. Wiecie, jak się rozróżnia, czy te trudności przychodzą, żeby nas wyćwiczyć, czy żeby nas zatrzymać? Po prostu się pyta tego, który je posyła. Panie, te trudności co mają sprawić? I wtedy dopiero dowiadujemy się od Pana naszego, co mają sprawić. Co mają w naszym życiu wprowadzić. Czy mają nas zatrzymać, czy mają nas wyćwiczyć. Kochani, to niezwykle ważne, bo tylko Pan decyduje o tym, co w naszym życiu przychodzi. Ale my mamy jednocześnie pewne rzeczy wprowadzać jako dzieci Boże, które dobrze się uczą przed Bożym obliczem, wprowadzać jako zasady, a wtedy dopiero Boże ćwiczenie będzie dla nas bardzo wyraźne. Wyraziście przez nas może być widziane. I tak, powiedziane jest, kto stara się zachować życie swoje, straci je. Kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kochani, to nie oznacza, że kto straci swoje życie dla Jezusa Chrystusa, to my mamy samobójstwo popełnić, no to wtedy tak. Panie, dla Ciebie wieszam się, czy dla Ciebie coś tam robię innego. Kochani, nic z tych rzeczy. Stracić swoje życie dla Jezusa Chrystusa, to uznać sprawy Boże jako wyższe od naszego własnego życia. Uznać sprawy Boże, że są wyższe od naszego własnego życia. Dalej jest powiedziane, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kochani, to mamy w innym miejscu czytaliśmy, to mamy nienawidzieć. Tam dalej w tamtym następnym. Mamy nienawidzieć. Czy nienawidzisz już syna swojego i córkę? Nienawidzisz ojca, matkę? Nienawidzisz? No jeszcze jak, prawda? Wejdziesz do królestwa. Dobrze, dobrze. To jest właściwa droga. Trzeba nienawidzieć. Rafał, nienawidzisz mamy? No, kochany, jak jeszcze nie nienawidzisz, to nie wejdziesz do nieba. Nic z tego. Czy tak to wygląda? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Tylko jeżeli mama czy tata by ci powiedzieli, nie kochaj Jezusa, posłuchasz? No właśnie. I to o to właśnie chodzi. To jest to słowo, które mówi, kogo bardziej mamy kochać. Kogo bardziej mamy miłować, komu bardziej mamy być poddani. Niektórzy ludzie bardziej niż Bogu są poddani na przykład swojemu samochodowi. Mają wspaniały samochód i są jemu tak poddani, że służą mu. Polerują go, pucują. Ja nie mówię, że nie trzeba polerować, nie, bo trzeba pucować. Trzeba, kochani, trzeba. Tak samo jak trzeba ręce myć, zęby myć, jak trzeba się całemu myć. Kochani, to nas nie zwalnia. Życie dla Jezusa Chrystusa nie zwalnia nas od higieny. Nie zwalnia nas od czystości. Słowo Boże wręcz mówi, żebyśmy dbali o czystość. Abyśmy dbali o przyzwoitość naszych członków ciała, o wszystko. Kochani, to wszystko Słowo Boże mówi. Ale co bardziej lubimy w naszym życiu? Czemu bardziej służymy? Bogu czy przedmiotom? Bogu czy ludziom? Komu bardziej chcemy służyć? Kochani, ludzie, którzy są wysyłani z rozkazem, z różnych służb mundurowych, ci ludzie bardzo często wykonują uczynki, których sami naprawdę nie chcieliby zrobić. Nie chcieliby zrobić. Jeśli ktoś naprawdę z wielką chęcią wykonuje taki rozkaz, jak na przykład strzelanie do ludzi, to czy dalej trzymają tego człowieka na służbie? Raczej nie. Chociaż on z chęcią, on by strzelał, on by zabijał, prawda? Jest naprawdę oddany, tylko każą, to on od razu zabije. Ale wcale tacy ludzie nie są dobrymi wykonawcami woli. Mają być precyzyjnie poddani, nie zgodnie z tym, co oni sami myślą, tylko zgodnie z tym, jaki jest Boży rozkaz, jakie jest Boże kierownictwo i co Bóg chce osiągnąć. Kochani, Bóg nie wszystkich ludzi od razu zabija, ponieważ robią źle. Ani od razu bierze do nieba, bo robią dobrze. To wszystko zależy od sytuacji, jak się dają ci ludzie prowadzić Bogu. W jaki sposób Bóg ma wpływ na życie człowieka. I my mamy to rozważyć, my musimy popatrzeć, na czym to polega, że my jesteśmy ludźmi według Bożego serca. Kto was przyjmuje, Jezus Chrystus powiedział, to tym samym mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, mówi Jezus Chrystus, to przyjmuje mojego Ojca. Kto przyjmuje proroka jako proroka, dostanie zapłatę proroka. Taką zapłatę, jaką prorok dostanie, to przyjmujący proroka w szczerości serca dostanie taką samą zapłatę. Jeśli ktoś przyjmuje sprawiedliwego, nie jako obłudnika, nie jako oszusta, tylko przyjmuje go jako sprawiedliwego, to dostanie taką zapłatę, jaką ten sprawiedliwy dostanie. Tak mówi Słowo Boże. Jeżeli kogokolwiek ze zboru, jeżeli kogokolwiek z Bożych dzieci przyjmiesz w jaki sposób? Kubkiem zimnej wody, to nie pozostaniesz bez zapłaty. To są pewne zasady, które musimy stosować w Królestwie Bożym. Jeśli chcemy, żeby Boże zasady w naszym życiu funkcjonowały, żebyśmy zostali wyćwiczeni, to Słowo Boże jasno się wyraża. Masz przed sobą kogoś, kto przychodzi w imieniu Jezusa Chrystusa, przekazuje ci Słowo Boże w imieniu Ducha Świętego, to co masz z tym zrobić? Przyjąłbym, ale gdyby to kto inny mówił. Jeśli to on mówi, to nie będę słuchać. Słowo Boże stosuje pewne zasady i mówi, dopóki ten człowiek nie został przez Boga odrzucony, to go słuchaj po prostu, bo Bóg go wysłał. Dopóki nie został, jak zostanie odrzucony, nie słuchaj go. Dopóki jest wysłany i dopóki ja mówię, to jest ten czas, w którym on ma działać, to go po prostu słuchaj. Jeśli jego przyjmiesz, Jezus Chrystus mówi, to dokładnie tym samym przyjmujesz mnie. Dlatego, że to ja go wysłałem. Jeśli ja go wysłałem, dałem mu słowo, to znaczy, że ma słuchać, bo to jest moje słowo. A Jezus Chrystus mówi, że jeżeli mnie przyjmujecie, przyjmujecie moją krew, przyjmujecie wszystkie moje zasady, to przyjmujecie Boga Ojca. Boga Ojca przyjmujecie do swojego życia. I to jest niezwykle ważne. Kochani, to są te zasady, które musimy zawsze w naszym życiu stosować. To jest ćwiczenie Boże. I w ten sposób zaczynamy w naszym życiu ćwiczyć i usprawniać działanie władz poznawczych naszego organizmu. Duchowe władze poznawcze, że zaczynamy rozróżniać, czy napomnienie przychodzi od Pana, czy przychodzi jako po prostu ćwiczenie. Czy Bóg nas chce po prostu zatrzymać, czy nas chce po prostu przećwiczyć? Zaczynamy rozróżnić. Rozpoczyna się od tego, że zaczynamy najpierw stosować Boże zasady w naszym życiu. Najpierw zaczniemy szanować tych, których On wysyła. A w ten sposób zaczniemy szanować tego, który wysyła. Kochani, Jezus Chrystus podawał taki przykład i po podaniu tego przykładu nauczeni w piśmie się strasznie zdenerwowali. Jezus Chrystus powiedział, że pewien gospodarz miał winnicę i kiedy już zbliżał się czas, kiedy trzeba było zbierać owoce z tej winnicy, posłał swojego sługę. Oni zobaczyli, że idzie sługa. Co zrobili z nim? Zabili, wyrzucili. Następnego posłał, znacie ten przykład, prawda? Na końcu posłał kogo? Syna swojego, dziedzica. I co oni z nim zrobili? Jak popatrzyli, że to dziedzic, pomyśleli sobie, zabijemy go, winnica będzie nasza. I co się mamy z nim dzielić? I powiedziane, jak postanowili, tak też zrobili. Zabili go, wyrzucili poza winnicę. Jezus Chrystus się pyta, no co uczyni gospodarz, kiedy przyjdzie, ażeby rozliczyć się z tymi wieśniakami. A nauczeni w piśmie zrobili się źli, zgrzytali zębami, chcieli go ukamionować. Cóż oni tacy źli? Przecież to tylko o winnicy była mowa. Oni dobrze wiedzieli, że Jezus Chrystus mówił o Bogu Ojcu, mówił o Jezusie Chrystusie i mówił o prorokach, którzy zostali posłani przez Boga Wszechmogącego. Widzicie, jak to wygląda wszystko? Kochani, jeśli nie przyjrzymy się Bożym zasadom działania, to nie nauczymy się wchodzić do Bożego Królestwa. O tym mówi bardzo wyraźnie Słowo Boże. Musimy szanować wszystkich Jego proroków. Sprawdzajmy, czy są Jego prorokami. Bo jeśli szanujemy proroków, to otrzymamy zapłatę proroków. Jeśli posłuchamy sprawiedliwego, którego Pan posyła, który nas napomina, bo sprawiedliwy widzi niesprawiedliwe uczynki i zaczyna reagować na te niesprawiedliwe uczynki. I jeżeli przyjmiemy sprawiedliwego jako sprawiedliwego, a nie jako tego, który atakuje nas w naszym życiu, to Słowo Boże mówi, otrzymamy zapłatę sprawiedliwego. Jeśli komukolwiek, kto przychodzi, podamy kubek zimnej wody, bo chce pić, no to swoją zapłatę też dostaniemy. O tym mówi Słowo Boże bardzo wyraźnie. Ale wreszcie prawda jest taka, że jeśli przyjmujemy proroków i sprawiedliwych i przyjmujemy Jezusa Chrystusa do swojego serca we wszystkich zasadach życiowych, które są do zastosowania w naszym życiu, to oznacza, że Bóg przychodzi i mówi, sługo dobry i wierny. W małym byłeś wierny, teraz zostaną ci powierzone wielkie rzeczy. Skąd ja to znam? W Piśmie Świętym chyba to czytałem. Gdzieś przeczytałem o tym, że tak jest powiedziane. Tak, sam Bóg o tym powiedział. Że w czasach ostatecznych, kiedy Pan będzie zabierał swoich ludzi z tej ziemi, zastosuje właśnie takie zasady. Ale jest jeszcze jedno ćwiczenie bardzo ważne, które w życiu naszym musimy przejść. A o tym ćwiczeniu czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, w tym drugim fragmencie. Od 14 rozdziału, od tego 25 wiersza. Szły za Jezusem Chrystusem, zwróćcie na to uwagę, szły za Jezusem Chrystusem tłumy ludzi. Dużo ludzi szło za Jezusem. Liczne tłumy. A Jezus Chrystus, kiedy się do nich obrócił, powiedział im, znowu przypomniał o tym, że mamy bardziej kochać Boga niż domowników naszych, niż naszych znajomych, bliskich, rodzinę naszą. Znowu zwraca na to uwagę, ale w tym przypadku przypomina nam znowu o tym, kto idzie za Jezusem Chrystusem, a nie niesie krzyża. Ale podaje inne tło, zupełnie inne tło. Tam, kiedy przeczytaliśmy o tym, że kto nie bierze krzyża swego, a idzie za Jezusem Chrystusem, nie jest go godzien. I tutaj podaje jako tło tą właśnie omawianą przez nas w tej chwili sytuację, że przyjmujemy proroka, przyjmujemy sprawiedliwego, przyjmujemy Jezusa Chrystusa. Tutaj natomiast tło jest zupełnie inne. I Słowo Boże mówi, kto bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie. Dwa przykłady są tu podane. Pierwsza sprawa to jest sprawa budowy wieży, czy domu, budowli. A druga sprawa to jest, wyruszasz na wojnę i teraz rozważasz, czy możesz w 10 tysięcy wyruszyć przeciwko armii, która ma 20 tysięcy. Dwa przykłady, które są niezwykle znamienne, niezwykle ważne dla naszego życia duchowego. Budowla jest to coś bardzo stabilnego, coś, co stawiasz i masz nadzieję, że długo postoi. Kochani, tak jak w naszym rejonie Europy, czy w ogóle świata, to bardzo rzadko zdarza się coś takiego jak trzęsienie ziemi. Ja nie pamiętam, nie widziałem. Moja żona kiedyś doświadczała lekkie trzęsienie ziemi w Lublinie. Ja nie doświadczałem, ale niemniej jednak domy tam za bardzo się nie porozwalały. Ale możemy mówić, że jeśli postawimy dom, to długo postoi, długo. Bo nie jesteśmy na takim terenie sejsmicznym. Nie jest nasz teren taki podatny. Chyba, że gdzieś tam jakaś fala z jakichś innych miejsc do nas dotrze jako końcówka drgań. Kochani, to jest coś stabilnego. Stawiamy coś stabilnego. I teraz jeśli stawiamy coś stabilnego, mamy nadzieję, że postoi. Ale postoi, kochani, wtedy, kiedy my dobrze budujemy. Mówiliśmy nieraz o materiałach, z jakich budowla jest budowana, tego, w jaki sposób jest budowana, czy zgodnie z planem, czy nie. Tutaj poruszona jest zupełnie inna kwestia. Kwestia kosztów. I to jest niezwykle ważne. Wiecie, nieraz możemy po jakiejś dzielnicy iść i możemy pokazywać wam, tu jest dom, który stoi już 15 czy 20 lat, w ogóle niewykończony, tylko niewiele tam zostało wybudowane i tak zostało. I co, ludzie palcem pokazują ten dom. Ja tu po naszej dzielnicy mógłbym was oprowadzić, tu kilka takich domów stoi. Kilka domów stoi, które stały jeszcze zanim myśmy zaczęli się budować. My już mieszkamy 27 lat, a te domy już wcześniej stały. I dotychczas nie są wykończone, a my mieszkamy. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, takich domów możemy pokazać dużo. Czy chwalimy się nimi? Oczywiście, że nie. Nie mówimy, że to jest piękny dom, pięknie wybudowany, że człowiek dobrze się postarał i wybudował. Każdy człowiek, który rozpoczyna budowę, ma na myśli, że ten dom ukończy, prawda? Ma na myśli, że ukończy. Ale śmieją się z takiego człowieka, który rozpoczął budowę, postawił podpiwniczenie i nie ma pieniędzy. Mówi, no buduj dalej. No ale z czego? No nie mam z czego. Jakiś jest czas, w którym powinniśmy ten dom budować. Już inaczej wygląda, jak go dachem przykryjemy, prawda? To już jest jakoś tak bliżej do końca. Ale kochani, jeśli zaczynamy budować i po prostu nie ma pieniędzy, o czym Słowo Boże mówi, żebyśmy rozważyli, czy starczy nam środków, aby ten dom ukończyć. Kiedy rozpoczynamy wojnę, i ta wojna jest przeciwko złemu, bo bój, który toczymy, nie jest przeciwko ciału i krwi, ale jest przeciwko komu? Mocom i zwierzchnościom, które są na powietrzu. Rozpoczynamy wojnę z szatanem. Rozważyłeś w swoim życiu, czy opłaca się ci ruszać go? On będzie atakował. Wojska ma więcej. On będzie atakował. Na pewno będzie atakował. Jak go nie ruszasz, to różnie może być. Ale jak go ruszysz, to wiedz, że on ciebie w spokoju nie zostawi. On będzie cały czas wokół ciebie chodził, będzie ciebie atakował, będzie ciebie nękał, będzie ci kłody pod nogi rzucał, opłaca ci cię to? Ja się pytam, czy ci się opłaca być chrześcijaninem? Czy ci się opłaca być dzieckiem Bożym? Czy ci się opłaca być uczniem Jezusa Chrystusa? Jego apostołem, jego, chcę, żebyście wiedzieli, apostoł to jest po grecku apostello. A apostello oznacza posyłam, posłany. To jest posłaniec. Apostoł to jest posłaniec. I czy opłaca się ci być posłanym? Jeśli wchodzisz do służby mundurowej, to musisz się liczyć z tym, że nie tylko ty będziesz używał broni, ale przeciwnicy twoi też. Jeśli jesteś żołnierzem i jedziesz do Afganistanu czy gdziekolwiek indziej, to liczysz się z czym? Liczysz się ze śmiercią. Liczysz się z tym, że mogą cię zabić. Liczysz się z tym. I teraz analizujesz koszty, co ci się bardziej opłaca. Analizujesz koszty, opłaca ci się? No jak ci się opłaca, to jedziesz. Ryzykujesz i jedziesz. Kochani, to jest bardzo ważne w chrześcijaństwie, żeby rozliczyć koszty. Czy liczysz się z tym, że możesz zginąć na wojnie? Czy się z tym liczysz? Prawda jest taka, że może tak być. Ja nie mówię, że tak będzie. Ja mówię tylko, że to jest możliwe. W któryś piątek brat Robert przypominał historię ze Starego Testamentu o trzech młodych chłopakach żydowskich, którzy nie chcieli się kłaniać posągowi, który Nebukadnesar postawił. Pamiętacie? Szedrach, Meszach i Abednego. Dwóch młodzieńców. Oni się liczyli z tym, że jak służą Bogu, chociaż zostali postawieni na wysokich stanowiskach i byli urzędnikami tego króla, a jednak liczyli się z tym, że ewentualnie w jakiejś sytuacji mogą być postawieni w okolicznościach nie do pozazdroszczenia. I w ich przypadku siedmiokrotnie piec został rozpalony mocniej niż zwykle i oni zostali wszyscy trzej wrzuceni do tego ognia. Liczyli się z tym. I kiedy Nebukadnesar przedstawił im ostatnią możliwość wyratowania się, powiedział, teraz trąby się rozlegną, padnijcie, oddajcie pokłon. I co oni wtedy powiedzieli? Czy Bóg nasz zachowa nas, czy też zdarzy się tak, że wrzucicie nas do pieca i spłoniemy, to wiedz królu o tym, że tak czy inaczej twojemu posągowi kłaniać się nie będziemy. To jest rozliczenie kosztów. To jest dokładne podsumowanie sytuacji. Co by nie było, to i tak tego nie zrobimy. My nie wiemy. Ta jedna historia została opisana, że ci ludzie nie spłonęli, a kiedy ich wrzucono, okazało się, że ich nie ma trzech, jest czterech. Jezus Chrystus wśród nich jeszcze się okazał. My znamy tą historię, bo ona została opisana w Piśmie Świętym. Ale nie wiemy, ile takich sytuacji było, że różnych ludzi postawiono przed taką okolicznością i po prostu Bóg ich nie wyrwał. Nie jest opisane to w Piśmie Świętym. Ale po prostu nie wyrwał. Wrzucili ich do pieca i spłonęli. Rozliczyli koszty. Powiedzieli, czy nas Pan wyrwie, czy nie, to i tak nie będziemy składać czy ofiar, czy nie będziemy kłaniać się twojemu posągowi, wrzucili i spłonęli. Kochani, my musimy zdać sobie sprawę z tego, że być dzieckiem Bożym, to znaczy pozostać wiernym Jezusowi Chrystusowi niezależnie od okoliczności. Niezależnie od okoliczności. Czy ci Bóg da luksusowy samochód, czy da ci jeździć tramwajem, co by nie było, rozliczasz koszty i patrzysz, czy ci się to opłaca. Opłaca ci się finansowo, to idziesz za Bogiem. Nie opłaca się, to nie idziesz za Bogiem, tak? Oczywiście, że nie. Patrzysz po prostu, co jest w tym życiu ważniejsze, gdzie są priorytety, gdzie są moje cele, co jest ważnego w moim życiu. Jeżeli na przykład zachorujesz i jesteś chory na śmiertelną chorobę i teraz przychodzisz przed Boże oblicze I mówisz, Panie, uzdrów mnie, a Pan mówi, nie uzdrowię. To co robisz? Rzucasz tego Boga i o sobie odchodzisz. Nie chce mnie uzdrowić. Kochani, ale Bóg bierze pod uwagę jeszcze inną sytuację. Kiedy odchodzisz z tej ziemi, wchodzisz prosto do Jego Królestwa. Prosto do Jego Królestwa. I Bóg mówi, ponieważ wycierpiałeś, ponieważ byłeś wierny do końca i nie ugiąłeś się, chociaż śmiertelna choroba na ciebie przyszła, chodź teraz, postawię ciebie nad wieloma miastami, będziesz królować w moim imieniu, bo byłeś wierny dla mnie do samego końca. Opłaca się? Rozliczasz koszty? Kochani, patrzmy na to tak, jak pokazuje nam to Słowo Boże. To jest niezwykle ważne, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę. Abyśmy rozliczyli koszty, bo one są bardzo ważne. Każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Czytaliśmy tutaj. Każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie uzna, że wszystko to są śmieci w porównaniu z Bogiem Wszechmogącym. To są wszystko śmieci. Wszystkie te rzeczy życiowe, wszystkie dotyczące ziemi są naprawdę mniej ważne od Boga. Naprawdę są mniej ważne. Kochani, jak będziemy z tego świata odchodzić, nie wiem, niektórzy szybciej, niektórzy później, to wiedzmy o tym, że nic ze sobą nie zabierzemy, nie da rady. Jeśli coś w kieszenie nakładziesz, będziesz za ciężki, do nieba się nie uniesiesz. No taka prawda. No niestety taka prawda. A złoto jest szczególnie ciężkie. Włóż do kieszeni i zobaczysz, że aniołowie nie dadzą rady cię wnieść do nieba. Taka jest prawda. Możesz powiedzieć, a to ja jestem szczupły, to ja szybciej pójdę niż ty. Może i tak. Ale kochani, wiedzmy, to jest tylko przykład, żeby nam uzmysłowić, że te wszystkie rzeczy z tego świata naprawdę z nami tam nie pójdą. Tam przed Bożym obliczem staniesz tylko tak, jak jesteś. Zdaj sobie z tego sprawę. Staniesz przed Bogiem i co się okaże? Panie Jezu, ale... No chodź, podejdź bliżej. Panie Jezu, ale wiesz, kim ja byłem na ziemi? Wiesz, jakim ja samochodem jeździłem? Wiesz, jaki ja dom miałem? A Pan mówi, no ale nie ma tego wszystko. To tam zostało, to spłonie wszystko. Ale pokaż mi, co masz. I co możesz wtedy pokazać? No zobacz, że to tego wszystkiego pozbawić nas, to człowiek wygląda nijak. Postawisz obok siebie dwóch ludzi. Jednego bardzo bogatego, a drugiego bardzo biednego. Rozbierzesz ich z ubrania, postawisz ich tylko w samych slipkach. I co? No nie ma różnicy między nimi. Nie ma żadnej różnicy. I tak do nieba wchodzimy, wiecie? Tak wchodzimy do nieba. Idą za nami tylko, co Słowo Boże mówi? Uczynki nasze. Za nami do nieba tylko idą uczynki nasze. Ani domy, ani samochody, ani żadne inne przywileje za nami nie idą. Idą tylko uczynki. Więc ile zrobisz tych właściwych, w których Bóg ciebie wysyła i mówi, zrób to w moim imieniu, zrób tamto w moim imieniu, zrób tamto w moim imieniu. Dopiero wtedy, po tych uczynkach poznacie ich, po owocach ich poznacie ich. A Słowo Boże wyraźnie mówi, że jeśli jesteśmy ludźmi, którzy wykonują Boże rozkazy, to Bóg bardzo wyraźnie powie, chodź tutaj do mnie, synu czy córko, który jesteś miły moim oczom, który wypełniałeś moją wolę. To jest to, co się liczy. Tylko to, co się liczy. Dlatego Słowo Boże mówi, każdy z was, który nie wyrzeknie się. Każdy z was, który nie wyrzeknie się. Chodzi o to, że masz to, to jest twoje, możesz to używać do końca twoich dni na tej ziemi. Bóg ci dał. Używaj. Możesz mieć bogactwa, dużo możesz mieć. Bóg ci nie żałuje. Daje ci zdolności do pracy, daje ci umiejętności, daje ci swoje błogosławieństwo. Możesz to wszystko mieć. Używasz, dopóki jesteś na ziemi. Oczywiście mądry sposób mamy to używać, ale to jest nasze, możemy to używać. Ale musisz się tego wszystkiego wyrzec, bo musisz zdawać sobie sprawę z tego, że tego tam nie zabierzesz. Wiedz o tym, ale przygotuj sobie coś, co tam za tobą pójdzie. Coś, co ze sobą zabierzesz. Przygotuj, żeby mieć tam w niebie znaczenie. Żeby okazało się, że w tych różnych próbach postawiłeś na właściwe rzeczy. Właściwy cel chciałeś osiągnąć, czy chciałaś osiągnąć. Czytaliśmy tu, Słowo Boże mówi, przyszedłem nie dawać dla ziemi pokój, ale rozdwojenie. A w innym miejscu czytamy w Jana 14, rozdział 27 wiersz. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. Bóg światu pokoju nie daje. Pokój Bóg daje tobie. Tobie i mi. Dlatego, kochani, musimy korzystać z tego pokoju, bo Bóg temu światu przyniósł rozdwojenie. Wiecie, na czym to rozdwojenie polega? Na różnicy pomiędzy dwiema grupami ludzi. Jednych, którzy myślą o tym, co ziemskie i cielesne. Drugich, którzy nie myślą o tym, co ziemskie i cielesne. Myślą o tym, co w górze. Chcą tam osiągnąć znaczenie. Chcą tam dojść do chwały. Chcą, żeby ich tam uwielbiali. I nic z tym złego. Słowo Boże o tym mówi. Jeśli dążysz do chwały, to dobrze robisz. Dążysz do chwały, ale nie tu na ziemi. Nie opierając się na ziemskich rzeczach. Nie opierając się na ziemskich zasadach życia. Ale opierając się na tym, co Boże. Dlatego, kochani, jeśli w tym kierunku byśmy zechcieli iść, wiele pokoju będzie między nami. Ale jeśli jeden będzie szedł według ziemskich zasad, a drugi będzie szedł według Bożych zasad, to Słowo Boże mówi, przyniosłem rozdwojenie. Będziecie się kłócić między sobą. Nic z tego. Nie będzie porozumienia między wami. Dlatego, kochani, Słowo Boże nam mówi, abyśmy zdążyli wszyscy do jednego celu. Do tego, który wyznaczył nam Jezus Chrystus. I niech to Pan sprawi w naszym życiu, bo to jest naprawdę ważne. Abyśmy zaczęli szukać tego, co Boże, a nie tego, co ziemskie. I niech was Bóg błogosławi i niech was z tym prowadzi. Bądźcie naprawdę naśladowcami Jezusa Chrystusa. Amen.